Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam serdecznie.
Tak sobie myślę w tej chwili, że dzisiaj seans filmowy, o którym będziemy mówili, który będziemy wspominali, to jest seans no stricte jeszcze kinowy. Sprawdzałeś ten film w momencie, kiedy nagrywamy dla Państwa tę audycję, on w dalszym ciągu jest w kinach. Dobrze pamiętam?
Tak, jeszcze leci, jeszcze go można gdzieś znaleźć. I gdyby nie ten fakt, że od jakiegoś czasu poruszamy te nowości kinowe, to pewnie film Niepokalana nie trafiłby w ogóle do naszego programu. A w roli głównej wschodząca gwiazda Hollywoodu, Sydney Sweeney. I nie wiem, jakby tu zacząć opowieść o tym filmie. A może od tego zacznę, że ostatnio mamy takie... No w ostatnich latach, powiedzmy, takie zatrzęsienie filmów osadzonych realiami w kościele katolickim. Nawet kilka tych filmów żeśmy w ubiegłym roku omówili, na przykład Egzorcystę papieża, który dostał Złotą Malinę, na przykład Egzorcyzmy siostry Ann. Zresztą jakby nie patrzeć, przecież Filmotekarium to wystartowało właśnie od omówienia filmu takiego okołokościelnego polskiej produkcji pod tytułem bodaj Ostatnia Wieczerza. Ale te filmy związane z Kościołem, a jest ich sporo naprawdę, bo była Zakonnica 2 i takie inne, których nie potrafię nazwać, ale które widziałem. A, Siostra Śmierdzi jeszcze na przykład.
A nie jest tak, Piotrze, że w tej chwili zdaje się ma wyjść Omen, ten nowy, i on też jest związany po części przecież z tam klimatami, przynajmniej na początku, kościelnymi.
No właśnie, i zobacz. To świadczy o czymś. One muszą budzić zainteresowanie. Gdyby nie było zapotrzebowania, to pewnie filmowcy by tak często po ten temat nie sięgali. A dlaczego sięgają? No nie wiem. Ktoś w Hollywoodzie uznał, że najwyraźniej, skoro się przejadły pewne schematy, skoro filmy o duchach, o nawiedzeniach, o egzorcyzmach już nie straszą, no to może warto poruszyć temat instytucji starej, mrocznej, cieszącej się ostatnio nie najlepszą prasą, czyli Kościoła katolickiego. No i tutaj w te buty wchodzi nam amerykański reżyser Michael Mohan, człowiek o dość skromnym dorobku, ale zaczyna z przytupem. Zaczyna, że użyje takiego sformułowania ze świata skoków narciarskich z wyższej belki. On chce w swoim założeniu zszokować świat. Chce zawrzeć w swoim filmie wątki z różnych dzieł, które były legendarne, które stały się legendami kina. Chce pokazać rzeczy, których dotąd na ekranie nie było. Chce złamać schematy. Czy mu się udaje? No, ocenicie na pewno sami, ale moja opinia jest taka, no, albo zanim przejdziemy do mojej opinii, to Marku, oddam ci głos i może byśmy powiedzieli tak w trzech słowach, co się w tym filmie w ogóle dzieje, bo napomniałeś o tym początku, który był obiecujący. Co cię tam urzekło?
Oj, taka prosta filmowa historia, która w dodatku, żeby tak troszeczkę sobie zaprzeczyć, bo nie ma nic fajniejszego niż coś powiedzieć, a później samemu sobie zaprzeczyć. Więc ona jest fajna, taka filmowa, ale z drugiej strony wydała mi się mało prawdopodobna. O co chodzi? Z dalekiej Ameryki przybywa do Europy młoda zakonnica. Ona ma swoją przeszłość, kiedyś została cudownie ocalona i przybywa do Europy, żeby tutaj osiąść w klasztorze i no, oddawać się praktykom religijnym. To ma jakiś tam swój klimacik, chociaż się zacząłem, powiedziałem, że sam sobie zaprzeczę, zacząłem się zastanawiać, na ile to jest częste zjawisko, że zakonnica ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Europy, żeby osiąść w klasztorze. To mi się jednak wydało dosyć egzotyczne, ale no może się nie znam. Fakt, że jakieś życie klasztorne jest mi dosyć jakby mało znane, odległe od tego, co na co dzień przeżywam, w związku z tym mogę się mylić, ale tu gdzieś miałem takie poczucie, że no jakoś tak okej. No i ona przybywa do tego klasztoru i wiemy jedno, że z jednej strony niby ją tam witają w sposób taki miły, taki, ale bardzo oficjalny, a z drugiej strony gdzieś wieje chłodem. Ona bardzo szybko się o tym przekonuje. No a później, proszę państwa, zrobię przeskok. Okazuje się nagle, że tam różne gremia, te zakonno-kościelne się zbierają, zadają jej dziwne pytania, bo też jej stan, nazwijmy to, zdrowia się jakoś tak dziwnie zaczyna zachowywać. Nie wiem, czy stan się może zachowywać. Nieważne. Czasami człowiek musi sobie pobredzić. W każdym razie ona wykazuje objawy bardzo dziwne. No i w końcu pada pytanie, czy takie bardzo zadane wprost, czy ona w ostatnim czasie miała jakieś kontakty seksualne i tak. Bardzo szybko się widz orientuje, zanim to pada jeszcze na ekranie, no że, jakby to powiedzieć, zakonnica zaciążyła. Ale ona mocno oświadcza, że absolutnie nic z tych rzeczy, żadnych takich, absolutnie nie. I ja znowu przesadzę, ale mamy wrażenie, jakby się to towarzystwo lekuchno ucieszyło. No nie wiem, czy coś dalej jeszcze mówić, bo im dalej będziemy brnęli, to zaczniemy ten film mocno opowiadać i nie wiem, ile jeszcze można, ale towarzystwo się cieszy. I mamy takie wrażenie, że oni czekali, no a później zaczynają pojawiać momenty, w której ta siostra zostaje zaatakowana przez inną siostrę zakonną, która też by, odnosimy wrażenie, jakby też chciała, ale nie została. Gdzieś mamy takie poczucie, że no tak, jak mamy do czynienia z poczęciem bez udziału mężczyzny, to historia jakby się powtarzała. To są oczywiste wnioski. Tam to nie musi jakoś specjalnie wybrzmiewać, czy nie musi być widać z tego ekranu. To się samo nasuwa, bo się ma samo nasuwać. Mam wrażenie, że to jest jednak trochę topornie zrobione. Nie wiem, jakie, Piotrze, twoje wrażenia, ale trochę topornie to wszystko jest podane. No i otóż, proszę państwa, mamy zakonnicę w ciąży i cały klasztor się cieszy, że ona w ciąży jest. No, może nie wyraża tego powszechnym entuzjazmem, ale w gruncie rzeczy to i siostry zakonne, i hierarchowie kościelni, no widać, że są po prostu uchachani, a w każdym razie szczęśliwi.
Tak. Tutaj powiedziałeś, czy stan się może zachowywać i tutaj będzie suchar, może się zachowywać stan, jeżeli to jest na przykład stan Borys, ha, ha, ha. Ale ten żart był tak suchy jak ten film. Ta siostra Cecylia się dowiaduje, że jest brzemienna, ale potem to już jest festiwal absurdu. I zostaje wyniesiona na ołtarz, bo tak to można powiedzieć. No, ale się zaczyna buntować, bo tam coś jest nie tak. No i tak się buntuje, a już popłyńmy, że puszcza ten konwent prawie z dymem. Sorry za spoiler. Ale kluczowe sceny się rozgrywają nieco wcześniej, kiedy przełożona pokazuje jej taką relikwię specjalną, która jest przechowywana w tym klasztorze, bo w ogóle dodajmy, że ona tam przyjeżdża nie do kontemplacji, tylko do roboty, bo to jest klasztor, który jest jednocześnie domem opieki dla starszych, niepełnosprawnych zakonnic. Ona ogląda podczas swojej, jak to się mówi, podczas składania tej przysięgi, zapomniałem niestety, ogląda tą relikwię, no i to się wszystko toczy. Dowiadujemy się też, że działa tam tajne sprzysiężenie, którego celem jest, no jak już popłynęliśmy tak daleko, to popłyńmy dalej, ponieważ jest to zły film, to myślę, że możemy, wyhodowanie, wykreowanie, sklonowanie Zbawiciela. I tutaj już ukisnąłem, Marku, naprawdę.
No tak, a jeszcze wcześniej były nieudane próby.
Tak, to widzimy dosłownie. I ukisnąłem i sobie zadałem pytanie, już żeście tam w tej Ameryce nie mogli naprawdę wymyśleć nic innego. Wszystko jest podane na łopacie. Wszystko jest wyciosane siekierą. W ogóle tak, okazuje się jeszcze, że tam są postaci poboczne, które są bardzo ważne i to sprzysiężenie mające na celu wyhodowanie nowego Mesjasza. Wplątani są księża, biskup, lekarz i oczywiście matka przełożona. Co się dzieje dalej, to albo w międzyczasie co się dzieje, bo co się dzieje dalej, to wiecie. Nie będziemy wam zdradzać. i chyba psuć zabawy, chociaż tam nie ma żadnej zabawy. To jest taki film, który nawet się go nie chce pamiętać. Ale przyjdźmy może, Marku, do naszych takich tradycyjnych plusów, minusów albo punktów zaczepienia, jak to nazwałem. Może
Jeszcze chwilka, tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo inaczej się rozpęknę, bo ten, jak topornie zrobiony jest ten film, to podam Państwu przykład. Zaraz na początku filmu dowiadujemy się, że pod klasztorem są katakumby, ale wejścia do nich nie ma i nie ma i nie będzie i w ogóle nie. No to ta strzelba zawieszona w pierwszym akcie zgodnie z rozkładem wypala w akcie ostatnim. Otóż do katakumb się da wejść. Straszno jest, no bardziej śmieszno jest tam niż straszno w tych katakumbach. One są takie mało groźne, no ale bohaterka się boi, miota się po tych katakumbach. To zaraz pod koniec filmu jest, więc no co będzie dalej, to już Państwu nie powiem, bo zakończenie jest oczywiście mocne, takie mocne, proszę Państwa, jeszcze takiego zakończenia nie było. No i faktycznie, chyba nie było, ale uwierzcie mi Państwo, to, że nie było takiego zakończenia, to nie znaczy, że jest to zakończenie dobre. A to teraz już, Piotrze, przejdźmy do tego, co zainicjowałeś.
No tak, przejdźmy do tych naszych tradycyjnych wątków, plusów, minusów. No pierwszy jest taki ode mnie, że to jest strasznie sztampowo kliszowy film. Zamiast jakichś nowości, to mamy szereg komunałów i scen, które na bank widzieliście w innych filmach, horrorach gatunku, nie wiem, kościelnego, tak go nazwałem. Czyli tak, mroczny klasztor mamy, pokręcone zakonnice ześwirowane, surową matkę przełożoną, księża, którzy się tam w ogóle kręcą około tego zakonu, jakby tam mieszkali. Jest biskup, który nie wygląda w ogóle jak biskup. Jest w tym klasztorze też zbuntowana zakonnica, taka, która pali papierochy i która jest przyjaciółką głównej bohaterki. No i oczywiście jest wielka tajemnica zakonu. Czyli niepokalana, jakby nie było. Nie wyróżnia się niczym absolutnie na tle innych filmów. Oczywiście jednak muszę to powiedzieć, były filmy dużo gorsze i głupsze. Na przykład Zakonnica czy Egzorcysta papieża. Zakonnica 2 była szczególnie głupia. Ale Niepokalana wcale nie stoi klasę wyżej. Ten film jest tylko trochę lepszy dlatego, że jest lepiej nakręcony, trochę lepiej obsadzony, ale on po prostu takiego kopa nam daje w pewnym momencie, o którym zresztą wspomniałeś, mówię o tych nieudanych próbach, że nie chce się oglądać, a już na końcu mamy tą scenę mocną i tą mocną scenę rozpoczyna darcie, krzyk głównej bohaterki, która się drze, można krzyczeć, Marku, ale ona to robi przez dobrych kilkanaście sekund.
Tak, tobie westchnąłem, bo proszę Państwa, żeby nie powstał fałszywy obraz, ja rozumiem, że Kościół katolicki to jest instytucja, do której można mieć sporo zastrzeżeń, tak to powiem delikatnie, żeby nikt się nie poczuł dotknięty, a że można mieć do niej sporo zastrzeżeń, że ona bywa czasami dziwna i to znowu jest niedopowiedzenie, że tam nie wszystko styka i nie wszystko jest korekt i tak dalej, i tak dalej. To wszystko rozumiem, co więcej, nie wydaje mi się to specjalnie dziwne, że ludzie to zauważają. Ale istnieje jednak pewna różnica, proszę Państwa, w takiej świadomości, że wiemy o tym, jakie mroczne tajemnice albo też mroczne historie kryją się za historią Kościoła, to jest jedno, ale różnica jeśli polega na tym, że w tym filmie mamy, jakby to powiedzieć, z tego filmu wynika, że instytucja Kościoła jest patologiczna od góry do dołu i w każdym aspekcie, że tam nie ma właściwie ludzi normalnych. To chyba jednak nie tak. To chyba jednak nie tak, bo no chociażby nie chce mi się wierzyć, że w tym klasztorze nie było żadnej zakonnicy, która byłaby tam w dobrej wierze po to, żeby tam być, po to, żeby opiekować się chociażby tymi starymi, umierającymi zakonnicami. Że tam w tym filmie, z tego filmu zaczyna w pewnym momencie wynikać, że w tym klasztorze, a pewno i w całym kościele, nie ma, tym instytucjonalnym kościele oczywiście, nie ma ludzi dobrych. Wszyscy są uwikłani, umoczeni i w ogóle to jest mafia prawie. I ja wiem, że tego rodzaju opowieści, powieści, czy też takie skróty myślowe, one są obecne w społeczeństwie i temu też się nie dziwię. To jakby nie chodzi o to. Tylko jak film zaczyna być jednowymiarowy, czyli są czarni i są biali, jest dobro i jest zło, to znaczy właściwie samo zło jest, jest tylko jedna dobra, prześladowana zakonnica, główna bohaterka, którą ten kościół instytucjonalny, powtórzę, obłapia i zmusza, zabiera jej wolność i w dodatku jeszcze przymusza do czegoś, czego ona nie tyle nie chce, co ma wątpliwości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pandemonium, proszę Państwa. I to mi się wydaje głupie, bo te najbardziej udane filmy w historii, one zawsze operowały półcieniem. To znaczy, że nic nie jest do końca dobre i nic nie jest do końca złe, że jednak w ludzkiej naturze leży coś takiego, że ci bardzo dobrzy mają swoją, na ogół mają swoją mroczną stronę i odwrotnie. Najgorsi, najbardziej tacy degenerowani ludzie, w nich jest czasami jakiś błysk, jakieś światło. Jeśli nawet Państwo w to nie wierzycie, bo czasami życie nam pokazuje, że trudno w to uwierzyć, z tym się też zgadzam, to no dobrze, jeśli tak nawet w życiu do końca nie jest, to film się rządzi swoimi prawami. I mocniej wybrzmiewają te obrazy, w których uwzględniono, że jest strefa szarości, światłocień, że to, co powiedziałem na początku, jest dobro, zło i rzadko ktoś bywa jednowymiarowy, albo jasny, albo ciemny. Tymczasem tu dostajemy obraz mroku, mroku, mroku i tej ciemności przeciwstawia się główna bohaterka. No wiecie Państwo, dla mnie, ja tego nie kupuję po prostu.
Tak, to znaczy się tam mamy taką sytuację, że są ludzie, którzy wydają się bardzo pozytywnie do niej nastawieni, bardzo dobrze i tak dalej, tylko że widz od początku wie, że coś jest nie tak. No nie powinno tak być, prawda? Czyli jak chcesz dodać do filmu trochę emocji, no to nie przebierzesz od razu, wiesz, jakiegoś tam z czarnego charakteru w opaskę na oczy, czy pasiak więzienny. Tak to niestety wygląda w tej niepokalanej. Zresztą ten film jest pełen takich scen, które są w ogóle wyrwane z kontekstu. Widać, że reżyser zajmował się czymś takim po raz pierwszy. Ale jest coś gorszego. Ten film nie buduje klimatu, bo wiesz, nawet jak on byłby nieudany, czy byłby po prostu głupi, mógłby tym nadrobić. Jest wyczuwalny ciężar tego miejsca, ciężar tych murów, ale to miejsce nie straszy. Ono ani nie jest ładne, ani nie jest mroczne, ani się tam za bardzo nie chce przebywać. Mamy w ogóle takie dziwne wrażenie miałem w tym filmie, że pokazany nam jest klasztor, który formalnie jest ogromny, bo tam jest mnóstwo ludzi, ale widzimy wizualnie tylko niektóre przestrzenie i on się rozgrywa w zasadzie w kilku pokojach. To jest takie trochę klaustrofobiczne i dla mnie to było absolutnie gdzieś nie do przyjęcia, muszę powiedzieć. To miało być mroczne, miało być gotyckie, z drugiej strony jest no cholernie nijakie, straszne po prostu. Ta nijakość w ogóle nam towarzyszy przez cały film. Powiem ci, że ja bym był na siebie wściekły, gdybym poszedł na to do kina. To jest strata pieniędzy. Strata pieniędzy to się nie mieści w głowie, że coś takiego nie trafia na jakiś tam stream do internetu, tylko leci do kin prosto. No sorry, ale to jest naprawdę słabe. Przeciętne to jest za dużo powiedziane. Oczywiście, można by ten film jeszcze czymś wzbogacić, ale to już by przechodziło skalą głupoty egzorcyzmy siostry Ann. Zresztą powiem ci też tak, sięgając po te kościelne tajemnice, bo ja naprawdę oglądałem wiele tego typu filmów w ostatnich, na przykład, nie wiem, 2 latach, to twórcy tych horrorów mają do wyboru niewiele scenariuszów. Albo tam gdzieś wplątać diabła, szatana, albo duchy, no albo właśnie majstrowanie przy klonowaniu Jezusa. Sama historia głównej bohaterki przedstawiona na początku też w ogóle jest taka jakaś dziwna. Nie otrzymujemy odpowiedzi na to, dlaczego ona... Znaczy, otrzymujemy odpowiedź, ale ona jest nieprzekonująca. Dlaczego ona została wybrana na nową Matkę Boską? I zamiast szokować, to ten film jest żenujący i śmieszny. Przez patos, przez brak realizmu. I stąd chyba ta ostatnia scena inspirowana dzieckiem Rosemary. Tak mi się wydaje.
A ja nie wiem, czy dzieckiem Rosemary, bo to jednak inaczej tam się odbywało w dziecku Rosemary. Dobrze, ma jakieś podobieństwo może. Ale powiem tak, mnie najbardziej w tym filmie przeszkadza to, o czym już mówiłem. Aż tam się chce zacytować Gogola, chyba Gogola. W Martwych Duszach jest taki fragment, który idealnie pasuje do tego filmu. Jeden tam tylko porządny człowiek, prokurator, ale i ten, prawdę mówiąc, świnia. I tu wszyscy są świniami, po prostu. Poza główną bohaterką, to wszyscy są naprawdę umoczeni, są w gruncie, nawet jak się uśmiechają albo są mili, tak jak Piotr powiedział, to w gruncie rzeczy mają w tym jakiś interes, knują, to podłe świnie i tak dalej. I proszę Państwa, ja już to mówiłem, ale ja nawet rozumiem, że jest w tej chwili jakby Kościół zbiera żniwo tego, co przez długi czas robił. No w tej chwili jakby odbiła wajcha i niestety to nie jest dobra prasa w tej chwili. Natomiast nie można przesadzać. Mamy do czynienia w końcu z dziełem filmowym i nie chodzi o to, żeby dowalić Kościołowi. Od tego są inne, nazwijmy to, instytucje. Da się to zrobić za pośrednictwem prasy, w innych mediach i tak dalej. Tu mamy do czynienia, przynajmniej teoretycznie, z dziełem sztuki. Przepraszam Państwa, ale się prawie zakrztusiłem z własnego powiedzenia. No, koło dzieła sztuki to nie stało, ale teoretycznie film przecież dziełem sztuki jakimś mógłby być. No więc nie, proszę Państwa, mamy do czynienia w tym filmie z nachalną propagandą. I mnie nawet nie chodzi o wydźwięk tej propagandy, tylko znowu, to przestaje pełnić rolę właśnie takiej jakiejś, no może nie dzieła sztuki, ale sztuki w ogóle. Jeżeli mamy jednowymiarowe postacie i właściwie całą bandę postaci jednowymiarowych, z których tam jeden człowiek porządny, a no on, prawdę mówiąc, świnia, no to nie da się zrobić. I jest ta główna bohaterka. I wiecie Państwo, to jeszcze tak wygląda, że jest główna bohaterka, która jest dobra, a w każdym razie zabierają jej wolność i ona walczy o tę swoją wolność. No, wypisz, wymaluj sytuacja we współczesnym świecie. Zabierają nam wolność, no to walczymy o tę wolność. I mamy ostatnią scenę. I to jakby pasuje żywcem do tego Gogola, że tylko jeden człowiek porządny, a prawdę mówiąc to i on świnia. No i się okazuje, że ta główna bohaterka to prawdę mówiąc też świnia. No chociaż ona w dobrej wierze. No sam nie wiem. Widzicie Państwo, kpię w tej chwili, ale chyba na nic innego mnie nie stać, jeśli chodzi o ten film, bo tak jak Piotr powiedział, z jednej strony stracone pieniądze, jeśli ktoś pójdzie na to do kina, ale... Ja wiem, no chodzi przede wszystkim o to, że głupotę bądź mądrość filmu, to chyba za duże słowa, ale mierzy się właśnie w ten sposób, czy bohaterowie, czy ta sytuacja jest w jakiś sposób realistyczna. No paradoks, horror, film science fiction, czy jakieś inne takie obrazy, które fantastyką się posługują, mówienie o realizmie, to się wydaje sprzeczne. Nie, proszę Państwa, nie. Horrory z duchami, z diabłami, czy z czymkolwiek innym mogą być realistyczne pod względem psychologicznym. Ja nie jestem wielkim psychologiem, ani nie znam się na tym aż tak bardzo, ale jako osoba coś tam pisząca w życiu, no jestem uczulony jednak na pewną wiarygodność. To nie musi być tak, że ta postać musi być taka wycięta ze spiżu albo że musi być logiczna. Nie, człowiek nie jest logiczny. W życiu nie jesteśmy logiczni. Czasami zaprzeczamy samym sobie, czasami postępujemy jednego dnia inaczej, drugiego dnia inaczej. to za bardzo nie świadczy o naszej logiczności. Niemniej jednak jesteśmy jakimś spójnym, jakąś jednością, czymś spójnym, jakimś tworem, który no, porusza się po tym świecie w sposób no, taki, że da się nas określić jako jednostkę, że ma takie i takie, albo i jeszcze inne cechy. Tymczasem my dostajemy paradę postaci, wszystkie są jednowymiarowe, a prawdę mówiąc główna bohaterka, która wydaje się, że walczy o wolność, końcowa scena zdaje się temu zaprzeczać, chociaż z drugiej strony może ona walczy o naszą wolność. Sam już nie wiem, sam się zaczynam gubić we własnych domysłach i ktoś powie, to dobrze, to znaczy, że film wielowymiarowy. Nie, proszę Państwa, to tak naprawdę, co zaprezentowałem w tej chwili, to jest raczej śledzenie niekonsekwencji tego filmu i pewnych takich dziwnych przepoczwarzeń i dziwnych zawijasów, które ten film kręci, bez entuzjazmu.
Jeszcze tylko odniosę może jeszcze do tego, co mówiłeś o wiarygodności, o realizmie tego filmu. Bo tam nie ma tak naprawdę mocno wyeksponowanych sił paranormalnych. Są pewne wierzenia i są pewne próby, które się mogą wydawać fantastyczne. Próby naukowe. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany, że to nie jest przedstawione... To jest tak jakby, wiesz, jakaś magia się tam odbywała. To jest czysto hollywoodzki zabieg, dlatego ten film mi się nie podoba. Można było temu nadać jakiś rys realizmu, że porywamy dziewczynę ze Stanów i robimy ten niecny eksperyment, który ma jeszcze nicniejsze rzeczy uczynić na świecie, a dostajemy no historyjkę, która jest okropna, po prostu jest okropna, nudna, niesmaczna, płaska. W ogóle mam takie wrażenie, że oni tam w Ameryce, sięgając po tajemnice kościoła, to mają chyba wrażenie, jako w większości protestanci, że jest to jakaś strasznie tajemnicza instytucja. A to, jak oni pokazują kościół, i mamy dowód tego nie tylko w filmie, o którym dzisiaj mówimy, ale też w Egzorcyście Papieża przede wszystkim i w Zakonnicy 2, w Egzorcyzmach Siostry Ann. Były jeszcze dwa filmy, z których jeden był szczególnie głupi, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Oni przedstawiają ten kościół w sposób przerysowany. Tam jest wszystko dziwne, głupie. To nie jest kościół, jaki my znamy z takiego życia codziennego. To jest przyjaskrawione, takie nienaturalne. Co sprawia wrażenie, że oni nie wiedzą, o czym te filmy w ogóle kręcą. Mają do czynienia z jakąś instytucją, która pewnie dla takiego sztandarowego człowieka z Hollywoodu jest tak tajemnicza jak świat Pokemonów. Nie da się tego inaczej określić. Ja, jak powiedziałem, no jeżeli chcecie iść na ten film do kina, to lepiej tutaj wpłaćcie donate'a na filmotekarium, bo nie warto, nie warto. Nawet tego nie warto oglądać, jak będzie w jakimś streamie. Ja tylko powiem jedno jeszcze na koniec. Aktorka grająca główną rolę, Sydney Sweeney, to jest... że tak powiem, wschodząca gwiazda Hollywood. Jeżeli ktoś ją zna, to wie dlaczego. Ona, że tak powiem, dodatkowo ubarwiała tą rolę, a przynajmniej miała ubarwiać, co jest widoczne w scenach, kiedy one biorą kąpiel w tych mokrych, nie wiem, halkach. I to chyba miało dodatkowo działać jako taki czynnik, że tak powiem, obrazoburczy. W rzeczywistości to nawet nie stało koło Matki Anny od Aniołów ani innych filmów, które miały oburzać. Ale na obronę tej aktorki, bo niektórzy mogą powiedzieć, że ona ma atuty zupełnie inne niż gra, niż, że tak powiem, no dobra, tutaj pominę to, bo to jest może niezbyt eleganckie, ale powiem tak, ona się pojawiła w bardzo ciekawym horrorze, który nigdy nie był omawiany w naszym programie. Jeżeli chcecie już coś obejrzeć z Sydney Sweeney, to jest film Nocturne sprzed paru lat. Ona była jeszcze wtedy mniej znana. Jest na tym filmie o wiele młodsza. Natomiast polecam ten film. Polecam Nocturne zamiast tutaj Niepokalanej. Na pewno będziecie się może nie lepiej bawić, bo to też nie jest jakieś wielkie dzieło, ale będziecie się bardziej zastanawiać, co się na tym ekranie dzieje. Bo w Niepokalanej macie wszystko praktycznie na samym początku już wyłożone, jak na tacy.
Ale wiesz, Piotrze, co? Ja muszę jeszcze coś powiedzieć, bo z tak zwanych innych źródeł dowiedziałem się, że główna aktorka, o której mówiłeś, ona bardzo chciała w tym filmie zagrać, co więcej, ona jakoś tam partycypowała, no, i tak dalej. Ona przez długi czas nie mogła znaleźć producenta, znaczy nie mogła znaleźć reżysera, no wszystkich tych, wiecie państwo, rzeczy techniczno-finansowych dla sfinansowania tej produkcji i cały czas parła do tego, żeby zagrać w tym filmie i żeby ten film w ogóle powstał. Ona była w nim tym filmem wręcz zafascynowana i ja się zastanawiam, co musi siedzieć w głowie aktorki, która chce zagrać w takim filmie, bo uważa, że to jest arcydzieło, że to po prostu podniesie jej karierę, wywali w kosmos i w ogóle sprawi, że to wszystko się zmieni w jej życiu. Co musi być w tej głowie, żeby tak przeć do tego filmu, żeby on powstał? No bo ja nie widzę sensu, żeby ten film powstał. Można byłoby... Świat nie byłby inny bez tego filmu, ani piękniejszy, ani brzydszy. Ten film nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia. Powstał, bo powstał, tylko dlaczego my go mamy oglądać? No chyba już bardziej wredny nie mogę być w tej chwili, ale robię to z pewną świadomością, bo proszę państwa, to nasze filmotekarium, ono ma czasami ocenić pozytywnie, czasami negatywnie, ale myślę, że jest jeszcze jedna rola. Czasami ma państwa przestrzec, żebyście się nawet z kijem nie zbliżali do takiego filmu, nawet przed nim prawym kołem samochodu nie najeżdżali na ten film, po prostu nie ma sensu, nie ma sensu i wierzcie mi państwo, darujcie sobie, ja to mówię tylko w swoim imieniu, darujcie sobie państwo ten film, absolutnie sobie go darujcie, myśmy go obejrzeli za państwa i wystarczy.
Ja tylko dodam, że nie mówimy chyba tak źle o tym filmie z tego powodu, że on jest obrazoburczy, że on uderza w kościół. Nie.
Nie, absolutnie.
On jest po prostu zły. I gdyby tę historię pokazano inaczej, to też by było dobrze, no byłoby fajnie, chętnie bym to zobaczył. Tylko to jest po prostu marnotrawstwo w przypadku wielu innych filmów. Po co tyle pieniędzy na to wydają? Po co idą pieniądze na wiele innych filmów, o których wkrótce powiemy.